Bardzo dziękuję, że przyszliście. To dla mnie dużo znaczy. Co jest największym zwycięstwem według Boga? Gdyby spojrzeć z wysokości nieba na ziemię, to co byłoby najważniejsze? Cóż takiego szczególnego jest na naszej planecie? Minerały, złoto, srebro, ropa naftowa, dla której wywołuje się wojny? Cóż takiego ważnego z punktu widzenia Boga jest na naszej planecie? Kiedyś oglądałem taką chrześcijańską sztukę teatralną. Autor nazywał się Chuck coś tam. Nie, Chuck Norris, też lubię te sztuki chrześcijańskie z Chuckiem Norrisem. I to była taka krótka jednoaktówka o dwóch kosmitach, którzy szybkim międzygalaktycznym statkiem przemieszczają się po galaktykach. No i starszy kosmita zabrał młodszego, żeby pozwiedzać trochę. No i zwiedzają tam różne planety, aż w pewnym momencie zatrzymali się nad Ziemią. I widzą tę planetę, ładna, zielona, niebieska, co tam tylko, jakiekolwiek kolory ma. I zaczynają rozmawiać. I ten młodszy mówi tak: a po co my się tu zatrzymaliśmy? No popatrz na tę planetę, zobacz jaka ładna. Daj spokój. Tyle jest fajniejszych planet w galaktyce. A co tam takiego szczególnego jest? Jakieś niezwykłe rzeczy? No i tak zaczyna w tym duchu mówić. I w pewnym momencie ten starszy mówi tak: wiesz, na tej planecie nie ma nic szczególnego. Jest dużo mniej ciekawa niż inne planety, za wyjątkiem jednego. Nasz Stwórca stał się jednym z ludzi. I ten młodszy mówi: jak to? Nie rozumiem, taka byle jaka planeta? I ten starszy mówi: wiesz, ja też tego nie rozumiem. Nie rozumiem, o co w tym wszystkim poszło, ale ten, który nas uczynił, stał się jednym z tych ludzi. Ten młodszy mówi tak: ale kim są ci ludzie? Czy to jakieś szczególne stworzenia, najpiękniejsze, najinteligentniejsze? Chyba nie. Nie wiem, o co poszło, ale Bóg zdecydował, że będzie jednym z nich. Wiecie, nieraz tak sobie myślę, patrzymy na siebie z poziomu naszego życia codziennego. A jak patrzy Bóg? Co takiego szczególnego jego sercu się wydarzyło, że postanowił, że stanie się jednym z nas? I naprawdę nasze życie i te wartości i te zwycięstwa, które nazywamy zwycięstwami, prawdopodobnie dla Boga wiele z tych rzeczy nie ma znaczenia. Są trzecio, czwarto, pięciorzędną sprawą. Ale coś szczególnego się wydarzyło w jego sercu, że stał się jednym z nas, żeby nas uratować. Co jest tak naprawdę zwycięstwem? Co jest największym zwycięstwem według Boga? Ostatnio było zakończenie roku szkolnego. I szkoła, do której chodzi mój Noe, jest nazwana imieniem, nie pamiętam stopnia wojskowego, imieniem pewnego powstańca warszawskiego, który się nazywał Biernacki. Szkoła 26 na Miedzianej. I wiecie, koniec roku, dzieci się cieszą wakacjami, kończą, wyobrażacie sobie, znaczy wyobrażacie, wiecie jaka jest atmosfera. No więc skoro szkoła została nazwana imieniem jednego z powstańców, przyszedł jeden powstaniec również, który walczył pod komendą tego, który zginął i miał powiedzieć kilka słów. I powiedział mniej więcej coś takiego: tutaj niedaleko ten rotmistrz Biernacki zginął, oddał swoje życie za wolną Warszawę. A kiedy on to mówił, dzieciaki tam szurały butami, rozmawiały. Harmider jak w ulu. I tak sobie popatrzyłem na tę scenę. On mówi o tym, że ktoś oddał życie w czasie powstania, a tutaj dzieciaki szurają, rozmawiają. Jestem pewien, że żadne z tych dzieci nie słuchało. I przyszła mi do głowy jedna myśl. Nie zgadniecie jak. Pomyślałem sobie tak. Ten człowiek biernacki odniósł niesamowite zwycięstwo i dzisiaj byłem tego świadkiem. Dlaczego? Bo to, że dzieci mają tę szkołę i nie pamiętają o tym biernackim i szurają butami i są normalnymi dziećmi, to jest największym zwycięstwem tego człowieka. On oddał życie po to, żeby nasze dzieciaki normalnie do szkoły chodziły i były wolne. I nie pamiętały o panu biernackim. I nie interesowały się tym panem biernackim. I tak tam stałem, myślę sobie tak. Panie biernacki, czapka z głowy, wielki szacunek. Złożył pan najwyższą ofiarę ze swojego życia i zwyciężył pan. Zwyciężył pan, bo nasze dzieci się uczą w tej szkole. Bo nasze dzieci są wolne. Bo nasze dzieci uczą się polskiego. Bo nasze dzieci nie myślą o historii wielkiej. Więc tak sobie pomyślałem, coś w tym jest, że musimy patrzeć na nasze życie i na nasze zwycięstwa nieco inaczej. I chcę przez to powiedzieć, że ludzie są największym zwycięstwem. Jestem wdzięczny Mariuszowi, przepraszam, pastorowi Mariuszowi. Mariusz, kolegami jesteśmy. Od tylu lat, ja od zawsze się znamy i z Jackiem chyba od zawsze, czyli od 17 lat. Ale Mariusz powiedział coś ważnego, że ludzie w naszym życiu nie mogą być projektem. Nie mogą być projektem. I wiecie, tak sobie myślę, że ludzie są największym zwycięstwem dla Chrystusa i największym zwycięstwem w naszym życiu. Ludzie, ich dobro, ich zbawienie, to, że mogą poznać Pana. Mam siostrę, która w niedzielę dostałem wiadomość, umiera na białaczkę. Miałem być dawcą szpiku dla niej. Ona jest pojednana z Bogiem. Też wychodząc tutaj modliłem się o nią, żeby Pan sprawił cud, bo w moim sercu jest to pragnienie, żeby mieć siostrę. Więc zadzwonił do mnie jej syn i mówi, medycyna kompletnie zawiodła, nie da się już nic zrobić, nie dają jej więcej chemii, wszystko co zrobili nic nie dało. Wobec tego tylko dają jej środki przeciwbólowe i to wszystko, umiera. Pytam, a ile to będzie trwało? Mówię, jestem, no nie wiem, koło 200 kilometrów, jakby coś, dawaj znać, wsiądę w samochód i przyjadę, chociaż się pożegnać. Ale po co o tym mówię? Wcale nie po to, żeby was wzruszyć. W głębi serca mam pokój, bo nawet jeśli odejdzie, to odejdzie do Pana i to wiem. Bo sobie myślę tak, wiecie jak to w rodzinie? Są piękne i złe wspomnienia. Jak to brat z siostrą, czasem bardzo się kochają, a czasem koty drą z sobą. I wiecie, teraz kiedy wiem, że ona umiera, że odchodzi, myślę sobie tak, wszystko przestaje mieć znaczenie, kiedy sobie pomyślę, że jest moją siostrą i że ją kocham. I że jestem już wystarczająco stary, żeby powiedzieć, jak ja potrzebuję mojej siostry. I gdyby tak powiedzieć o pieniądzach, o wszystkich innych czynnikach, które w życiu się liczą, to powiem tak, a co ma znaczenie wobec takiego faktu, że mogę utracić kogoś, kogo całym sercem kocham i kogo potrzebuję. A może nawet potrzebuję, żeby się pokłócić i koty podrzeć, jak to w rodzinie. Ale po prostu wszystko przestaje mieć znaczenie. Wszystko przestaje mieć znaczenie przy tym fakcie, że ktoś jest dla mnie ważny. Był taki pewien mąż Boży, nazywał się Jefta. Dokonał wielkiego zwycięstwa w Panu. Już wam mówię, gdzie to zapisane. Sędziów 11. Mąż Boży, który pokonał wrogów, odniósł wielkie zwycięstwo. I kiedy odniósł wielkie zwycięstwo, mówi, kto pierwszy wyjdzie naprzeciw mnie z mojego domu, złoży go w ofierze. I kiedy idzie w tej chwale zwycięstwa do swojego domu, wybiega naprzeciw niego jego jedyna córka. I on mówi, córeczko, zdruzgotałaś mnie. Bo w momencie, kiedy zobaczył, co się wydarzyło, takie były też czasy dziwne, okrutne, nie rozumiem ich, ale kiedy zobaczył, co się wydarzyło, to myślę tak, może sobie pomyślał, po co ja się pchałem na to pole bitwy, żeby wygrywać? Wolałbym przegrać tę wojnę i mieć ciągle moją córkę, niż wygrywać bitwy, wygrywać wojny i utracić moje dziecko. Nie sądzicie? Ludzie są najważniejsi. Chwała zwycięzców nie musi być zwycięstwem. Nasze osiągnięcia życiowe nie muszą być wielkim zwycięstwem. Nasze zdobycze i to, że się zapiszemy złotymi zgłoskami w historii czegokolwiek, nie musi być wielkim zwycięstwem, bo największe zwycięstwo, jakie w życiu możemy osiągnąć, to są ludzie. Dlatego ciągle mówimy o ewangelizacji też. Nie chcemy, żeby to był kolejny projekt nasz, ale chcemy powiedzieć, czyjeś serce za tymi ludźmi krwawi. Serce Jezusa. Ludzie są najważniejsi, ludzie są największym skarbem. Nie ma innego celu jak dobro człowieka. Ilu z was słyszało świadectwo o cudach natury materialnej? Śmiało, ja też wiele takich rzeczy doświadczyłem. Chcę powiedzieć, należy się Bogu dziękczynienie za te cuda, ale to są rzeczy drugorzędne. Z perspektywy nieba Bóg nas błogosławi, pomaga w wielu rzeczach, także i materialnie, ale z perspektywy nieba to jest tylko jakiś mały bonus trzeciego rzędu. Zwycięstwo to są ludzie. Był taki człowiek, nazywał się John G. Lake. Kaznodzieja amerykański, który szczególnie zasłynął z tysięcy uzdrowień. A kiedy działał w Afryce Południowej, ciągle podróżował i głosił kazania. Miał dużo dzieci. I pewnego dnia, kiedy on pojechał w kolejną podróż misyjną, znowu przed domem jego żony pojawili się ludzie, którzy czekali na uzdrowiciela. I zawsze, kiedy ludzie przychodzili, czekali na uzdrowiciela, jego żona gotowała im jedzenie, sama nie dojadając. On się nigdy nie bawił ze swoimi dziećmi. Nigdy nie spędzał z nimi czasu. To był mąż Boży, który wkładał ręce i uzdrawiał tysiące ludzi. Aż pewnego dnia jego żona, osłabiona wielomiesięcznym głodem, niedojadaniem, pracą, umarła. Jego wszystkie dzieci odeszły od Chrystusa. Mówiły, Bóg nam zabrał ojca. Nasz tata nas nigdy nie przytulał. Nasz tata nigdy się z nami nie bawił, bo był mężem Bożym. Historia o nim mówi, że jego dzieci nigdy nie przyszły do Chrystusa. Nigdy nie służyły Bogu. A potem, kiedy po tym dramacie ponownie się ożenił, podobno jego życie charakteryzowało się jednym. Mnóstwo czasu spędzał z dziećmi. Czytał im książki, przytulał się, bawił się, poświęcał dla nich czas. Jego dzieci mówiły, że to był najwspanialszy tata, troskliwy, pełen miłości. Przeniosły tę miłość ojca na Boga, poświęcając potem swoje życie Bogu. Tak sobie zadaję pytanie,
Czy chciałbym, żeby Bóg używał mnie w tysięcznych uzdrowieniach, ażeby moje dzieci odpadły od Chrystusa? Czy chciałbym, żeby moja służba przyniosła pomniki mnie, ażeby potem moje dzieci nie znały mojego Boga, który jest dobry, łaskawy, kochany, miłosierny? Człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest najważniejszy. Musimy zobaczyć w drugim człowieku tę istotę, która ginie, która potrzebuje Boga, która potrzebuje łaski Bożej, która potrzebuje mocy Bożej, żeby to życie się zmieniło. Czy ma ktoś chusteczkę, bo się... Gdybyście mnie zapytali, tak mówiąc o filmach hollywoodzkich, do czego mam porównać Królestwo Boże, powiedziałbym tak. Do obozu koncentracyjnego, z którego musimy wyprowadzić jak największą ilość osób. Ten świat duchowo jest obozem koncentracyjnym, z którego musimy uratować jak najwięcej ludzi. I już zmierzam ku końcowi. Pytanie, jak zwyciężamy? To jest ważne pytanie. Czy do tego momentu rozumiecie mnie? Ja nie chcę wam dawać gotowych odpowiedzi. Nie chcę, żebyście powiedzieli, bo ze zwycięstwem to jest tak i tak, bo Marek Kamiński coś powiedział. Chciałbym, żebyście znaleźli swoją odpowiedź na zwycięstwo i na system wartości. Ale pytanie, jak zwyciężamy? Cztery punkty, proste punkty. Po pierwsze, przetrwać samemu w Chrystusie. W tym naszym życiu tutaj na ziemi masz zrobić wszystko, co w twojej mocy, żeby wytrwać w Nim. To jest pierwsze i najważniejsze zwycięstwo. Będziemy kuszeni tysiącami rzeczy. Będziemy kuszeni, by zwrócić się ku różnym aspektom naszego życia. Ale chcę ci powiedzieć, bez względu na to, w jakim stanie cywilizacyjnym, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest wytrwać w Nim. Wytrwać w moim Panu. Zwróćcie uwagę, co pisał apostoł Paweł, kiedy kończył swoje życie. Mówi, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Tam nie było mowy o niczym innym, ale o tym, że wytrwał w Panu. Bo jesteśmy na wojnie. Każdy żołnierz, który jest na wojnie, musi przyjąć do wiadomości, że jego podstawowym zadaniem jest to, żeby samemu przetrwać. Bo im lepiej sam przetrwa, tym więcej osób uratuje. Patrzcie na swoje życie. Nie podchodźcie do swojego życia luźno. Nie podchodźcie do swojego życia byle jak. Nie zwracając uwagi na to, czy trwacie w Panu, czy nie. Apostoł Paweł mówi, upewnijcie się, że trwajcie w Panu. Tak mogłabyś ten wiersz odnaleźć? Nie wiem, czy ja dobrze... Czy ktoś mi może pomóc? Jest taki werset, nie? Ach, zapomnij. To jest pierwsze i najważniejsze... Nie ten. Ja miałem, coś mi tam z głowy przyszło, że czy trwacie w Panu. Pierwsze i najważniejsze zwycięstwo w naszym życiu to przetrwać. Doświadczajcie siebie. Dzięki. Ja wiedziałem, że coś takiego jest. Żeby przetrwać, musimy powiedzieć o naszym przeobrażonym życiu. I dla naszej równowagi, chociaż prawdopodobnie jestem pierwszym, który tutaj mówi o łasce, o usprawiedliwieniu, o Bożych rzeczach, to chcę to mocno powiedzieć. Jeśli twoje życie nie jest przeobrażone, jeśli twoje życie nie ulega przekształceniu przez Bożego Ducha Świętego, sam się nie ostaniesz. Amen.
tu nie ma żadnej swobody. Nie ma tutaj żadnej swobody. Jeśli Duch Boży nie może twojego życia przeobrażać, zmieniać wewnętrznie od serca, nie ostaniesz się. A więc przetrwaj sam. Nie zwyciężymy, nie walcząc prawidłowo. O tym mówi apostoł Paweł. Nie dość, że uczestniczymy w śmiertelnym boju, to jeszcze my i tylko my musimy walczyć prawidłowo. Nie możemy sobie pozwolić na te same metody, na ten sam styl życia, ten sam styl bojowania, na jaki może pozwolić sobie ten świat i każdy inny. Musimy walczyć prawidłowo. I chcę powiedzieć, moje życie musi ulegać przemianie i przekształceniu. Bo jeżeli nie, to zginę. To zginę. A więc przetrwaj sam. Jeśli chcesz myśleć o zwycięstwie. Wiecie, tak często się zwracamy do różnych rzeczy. Bardziej się cieszymy tym, że demony nam są podległe, niż tym, że jeszcze trwamy. I że Bóg daje nam łaskę. Uważajcie. Uważajcie. Patrzcie na siebie, doświadczajmy samych siebie. Z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, że musimy przetrwać w Chrystusie, musimy mieć świadomość, i tu znowu się zwracam do tego 8 rozdziału listu do Rzymian. Musimy mieć świadomość, że On nas kocha. Że bardzo nam kibicuje. Nie wiem, czy tak można o Bogu powiedzieć. Że bardzo nam kibicuje, żebyśmy wytrwali, żebyśmy przetrwali. Byśmy, wiecie, jeśli wiemy, że Bóg nas kocha i toczymy duchowy bój, to jest jedyny element, który pozwala nam nie oszaleć. Bo kiedy diabeł nas atakuje, kiedy diabeł czyni różne rzeczy, to czasem nie mam nic więcej ponad to, żeby powiedzieć, Boże, ja chyba zwariowałem, ale zdaje mi się, że ciągle mnie kochasz. Jeśli zapominamy w tym boju o Bożej miłości, możemy oszaleć, możemy sfiksować. Może nam się wszystko poprzewracać. I Boża miłość, świadomość tej Bożej miłości i przeżywanie Bożej miłości jest niezwykle ważne. Do której ten wykład ma trwać? Do 15 po, nie? Nie, ja skończę, tylko nie jestem pewien, bo jakby było do wpół, to bym musiał parę dowcipów opowiedzieć, a jakoś nie mam nastroju. Bez świadomości Bożej miłości nie ostaniemy się, bo nasza osobowość będzie zdewastowana. Jeszcze raz to powtórzę. Nasza osobowość będzie zdewastowana w tym boju duchowym, jeżeli nie będziemy żyli w świadomości Bożej miłości. Dlatego też kwestia zwycięstwa jest tak blisko i nierozerwalnie związana ze świadomością i doświadczaniem Bożej miłości. Druga rzecz z tych czterech. Już zmierzam naprawdę ku końcowi. Druga rzecz, która dotyczy naszego zwycięstwa, więc pierwsza to samemu się ostać, druga rodzić dzieci. Jedno, dwoje, pięcioro. Jest tutaj jedna siostra, nie wiem, czy mam, nie wiem, czy jest, od Bielików ktoś. Pojechała, a tak, mówi, wiecie co, wczoraj tak rozmawiałem z nią i z nimi, z jej mężem, z nimi. Tak mi opowiadali trochę o swojej rodzinie. Ona jest w ciąży chyba, jeśli dobrze myślę, z 8 dzieckiem. I sobie pomyślałem tak, ludzie, jaka piękna kobieta. 8 dzieci. Jeśli mogę tak to powiedzieć, ale laska. Piękna, zgrabna. To jest naprawdę cudowne i dar Boży. I tak sobie myślę, my wszyscy, kiedy osiągamy dojrzałość, potrzebujemy rodzić dzieci. Mówię teraz o duchowej stronie. Nie będziemy szczęśliwi, nie rodząc dzieci. Chodź, chodź do mnie. Powiem wam tak. Gdyby nie było innego powodu do życia i pracy i służby, to jest najcudowniejszy powód mojego życia, dla którego warto żyć, ponieść każdą ofiarę, każdy trud, żeby wyrósł z niego człowiek przez duże C. I nasze duchowe życie wymaga tego. Ja nie wiem, czy cię stać na to, żeby być Reinhardem Bonke i głosić Słowo Boże na stadionach i żeby tych ludzi były tysiące, ale możesz urodzić chociaż jedno dziecko dla Jezusa i powiedzieć: Boże, ja nie jestem wielkim człowiekiem. Boże, nie jestem nikim szczególnym, ale chcę urodzić chociaż jedno dziecko i wychować je dla Ciebie. Żeby to był człowiek, który będzie żył pięknym, wartościowym życiem. Siostry i bracia, módlcie się, żeby to zwycięstwo dotknęło waszego życia. Chociaż jeden raz. Żebyście urodzili kogoś duchowo. Żebyście wychowali kogoś duchowo. Żebyście ponieśli ten trud wychowania i powiedzieli: i nie jestem nikim szczególnym, ale urodziłem tę siostrę, urodziłem tego brata, trudziłem się. Warto żyć. Warto żyć. I o tym mówił Bóg. Kiedy Izraela posyłał w Egipcie, do Egiptu mówił: rozradzajcie się tam. Kiedy posyłał Boży lud nawet do niewoli, do Babilonu, co im mówił? Rozradzajcie się. Wróćcie dzieci. Wychowujcie je. Niech te dzieci będą silne, zdrowe. Niech was będzie dużo. Pomnażajcie się, niech wasza liczba się pomnaża, a nie zmniejsza. Ja wiem, że wielu z nas, mówiąc o ewangelizacji, o rodzeniu nowych dzieci, nie będzie rodziła na tysiące i na setki. Chociaż jedno dziecko urodź dla Jezusa, dla Królestwa Bożego. To ma wartość. Problem też polega na tym, że jak, muszę to powiedzieć ostrożnie, jakby to powiedzieć, o, może tak. Kiedy już się urodziły dzieci w naszym domu, dzięki łasce Bożej, i mówię to też z ostrożnością, bo kwestia wychowania dzieci, jak to będzie. Mam jeszcze trochę marzeń wobec moich synów, szczególnie takich marzeń, żeby służyli Panu Jezusowi. Ale kiedy się urodziło nam pierwsze dziecko, zrozumiałem jedno, że ja nie jestem najważniejszy na świecie. Rodzice, rozumiecie? Kiedy duchowo zaczynamy rodzić dzieci, pierwszy cud, który się zdarza, jest taki: nie jestem najważniejszy na świecie. Dla innych żyję, dla dobra innych. I to jest wspaniały cud miłości. Bo nagle się okazuje, że tak bardzo kochamy, że jesteśmy gotowi trudzić się, pracować, czynić wszystko, co należy, żeby dać tym, którzy są ważniejsi ode mnie, wartościowy skarb. Druga rzecz. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest w miarę proste. Trzecia rzecz. Zmieniać świat na lepsze, by nasze dzieci mogły dokonać więcej niż my sami. Tak jak wspomniałem o tym rotmistrzu Noe, pamiętasz, jaki miał stopień wojskowy ten wasz patron szkoły? Biernacki, rotmistrz? Generał, o, generał. No i dobrze. Ważne jest, żeby patrzeć na swoich patronów dobrze. On zmienił świat, sam oddając życie, świat naszych dzieci na lepsze. Naszych dzieci na lepsze. Siostry i bracia, jako biskup mam jedno błaganie do was. Tak postępujcie w zborach, tak służcie, tak się angażujcie w zbory, żebyście zostawili ten zbór dla waszych dzieci w lepszym stanie, niż go zastaliście. Mam rację? Zróbcie coś w tym względzie. Nie kłóćcie się. Nie spierajcie się o rzeczy drugorzędne. Pracujmy nad tym, żeby te zbory były w lepszym stanie. Dla nas nawet niekoniecznie, ale niech nasze dzieci tam mają piękny dom. Zostawmy naszym dzieciom miejsce, w którym będą mogły się rozwijać, pracować i czynić świat lepszym dla następnych pokoleń, aż przyjdzie Pan Jezus. To jest zwycięstwo. Większe niż nowy samochód. To jest zwycięstwo. Większe niż podeptanie kilku demonów po głowach. To jest zwycięstwo. Większe niż nasze wpływy. Bo co zostawimy naszym dzieciom? Zostawmy im piękny kościół po nas. Zostawmy im piękne zbory. I wreszcie ostatnia rzecz. Zostawić po sobie trwały ślad. Mój bohater wiary prawdopodobnie jest mało znany dla was. Można o nim troszeczkę przeczytać w książce. Mój bohater wiary, jeden z największych, to jest Gustav Herbert Schmidt, który przyjechał do Polski w 1920 roku jako misjonarz amerykański po to, żeby nauczać prawidłowej wiary zielonoświątkowej i po to, żeby uniknęli wierzący fanatyzmu. Taki był jego cel. Jeździł po drogach i bezdrożach. Śmiem powiedzieć, że on te liczne zbory, które powstały, zjednoczył i stworzył się Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Taka była nasza dawna nazwa. Teraz to jest Kościół Zielonoświątkowy. Po połączeniu dwóch nurtów. W 1933 roku do 1933 zorganizował szkołę biblijną, która potem się nazywała Instytut Biblijny w Wolnym Mieście Gdańsk. Wszyscy przywódcy zielonoświątkowi powojenni w krajach słowiańskich to jego uczniowie. To jego uczniowie. Mało kto o nim pamięta. Ale kiedyś przyszedł do mnie jeden Rosjanin i mówi tak. Marek, wy jesteście tacy szczęśliwi, że waszym nauczycielem był Gustav Herbert Schmidt, bo wy wielu problemów nie macie. Nasza wiara, nasze nauczanie to jest w dużej mierze to, co ten człowiek zrobił. Dla was jest bezimienny. Ale ktokolwiek się rodzi na nowo, przeżywa chrzest Duchem Świętym, jest nauczany w naszych zborach, to jest również i owoc jego służby. Myślę tak. Nie wiem, czy wszyscy możemy być takimi bohaterami, ale zrób coś wartościowego, coś pięknego, co będzie dla następnych pokoleń ciągle dobrym owocem. Kiedy sadzisz drzewo, prawdopodobnie ono będzie żyło dłużej niż ty. I kiedy odejdziesz, twoje wnuki, prawnuki będą mogły jeść jabłka, gruszki, cokolwiek to jest. Zasadź w swoim życiu takie drzewo. Drzewo służby. Drzewo, z którego owoców inni będą mogli korzystać. O tobie zapomną, ale drzewo będzie. O tobie już nikt nie będzie myślał, ale ciągle te owoce dobre będą. Zrób coś dobrego dla służby Kościoła Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, że może powiem to tak, bardziej dla mnie samego. Te cztery rzeczy możemy zrobić w naszym życiu. Oprócz tego, że upadamy, że zawodzimy, że potykamy się, że jednak chcemy zmieniać nasze życie, zachowaj samego siebie. Po drugie, trzeba rodzić dzieci. Urodź chociaż jedno dziecko Panu, duchowe dziecko. Zmieniaj świat na lepsze. Zostaw po sobie trwały ślad, a wszystko inne spłonie. Halleluja. Powstańmy, żeby się modlić. Do muzyków też powiem tak. John Newton już dawno umarł, ale na treść pieśni Cudowna łaska ciągle się jeszcze ludzie nawracają. Życzę wam dużo takich pieśni. Halleluja. Panie, modlimy się teraz, wiedząc, że nas kochasz. że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy przez Ciebie wybrani, Ty nas usprawiedliwiasz, a jednocześnie, Boże, zdajemy sobie sprawę z tego, że posłałeś nas na wojnę. Toczymy bój. Czasem jesteśmy przerażeni tym, co widzimy w naszym życiu. Ale jednak zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, przez Jezusa. Boże, chcę Cię tak bardzo prosić, żeby Twoje zwycięstwo było tak obecne mocno w naszym życiu. I te drugorzędne i trzeciorzędne zwycięstwa też. Ale proszę Cię, Boże, o to dla nas wszystkich, żebyśmy przetrwali sami. Żebyśmy rodzili dzieci. Panie, żebyśmy czynili świat lepszym i żebyśmy zostawili po sobie trwały ślad. Proszę Cię, dotknij przez Ducha Świętego serc moich sióstr, moich braci. Proszę Cię, napełnij ich pokojem. Proszę Cię, napełnij ich taką ulgą i zaufaniem, że Ty ciągle masz ich w swoich ramionach. I że bez względu na to, gdzie ten bój toczą i jaki bój toczą, to jednak Pan jest blisko. To jednak Pan ma ich w swoich dłoniach. Dlatego, Ojcze, oddajemy Tobie chwałę i błogosławimy Twoje imię. I też proszę Cię z całego serca, spraw, żeby życie nas wszystkich, którzy tu jesteśmy i naszych braci i sióstr w zborach, było pełne zwycięstwa w Jezusie. Ku Twojej chwale. Amen.